Zapraszam na wiadomości w Radiu Maryja. Przy wyborze nowego rządu ostentacyjnie odrzucono zasadę merytorycznego doboru kadr, powiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Podczas konwentu samorządowego partii w Łodzi ocenił, że rządy koalicji PO-PSL w wielu miejscach Polski są prawdziwym pokazem niekompetencji, arogancji i innych patologii. Poprzedni rząd przyzwalał na korupcję i kolesiostwo, jednak nowy skład Rady Ministrów także nie wróży nic dobrego, mówił były premier.
To jest ostentacyjne odrzucenie zasady merytorycznej, zasady merytokratycznej przy doborze kadr na tym najwyższym szczeblu. Jeśli ktoś zna tych ludzi, wie jak zachowywali się choćby w Sejmie, jeżeli do tego dołączyć planowane zmiany w Sejmie właśnie, to widać wyraźnie o co tutaj chodzi. O wywołanie w Polsce wielkiej awantury, bo ta władza ma tylko szansę wtedy, jeżeli będzie awantura. I ta władza chce tej awantury. I to widać w tych nominacjach. Prawo i Sprawiedliwość awantury nie chce i do awantury nie dopuści. I będziemy bardzo pilnować tego, by po najboże przejęciu władzy w wielu samorządach, w tym także wojewódzkich, idee służby były realizowane.
W sobotę Prawo i Sprawiedliwość zainaugurowało samorządową kampanię wyborczą w Łodzi. Politycy zaprezentowali deklarację samorządowca, pod którą ma podpisać się każdy kandydat. W dokumencie samorządowcy Prawa i Sprawiedliwości zobowiązują się kierować zasadą zrównoważonego rozwoju kraju, tak by niwelować różnice społeczne. Ma w tym pomóc skuteczne wykorzystanie funduszy unijnych. Prawo i Sprawiedliwość deklaruje zatrzymanie procesu prywatyzacji szpitali i placówek ochrony zdrowia, działanie likwidacji lokalnych posterunków policji, bibliotek czy placówek pocztowych. Prezes Prawa i Sprawiedliwości tłumaczył, że deklaracja jest zobowiązaniem do służby. Służba to naprawiony chodnik na ulicy, to także kwestia polskich szkół, służby zdrowia, poczucia bezpieczeństwa.
Nasza deklaracja to jest z jednej strony zobowiązanie do służby, ale z drugiej strony także zespół postulatów wobec rządu, wobec władzy centralnej w Polsce. Ja chciałem w imieniu Prawa i Sprawiedliwości zadeklarować, jeżeli przejmiemy władzę, a głęboko w to wierzymy, że przejmiemy, to wszystkie te postulaty zostaną zrealizowane.
Partia wyłoniła już kandydatów na prezydentów w większości miast. Postawiono przede wszystkim na obecnych parlamentarzystów i radnych. W najbliższy wtorek klub Platformy Obywatelskiej omówi kandydaturę Radosława Sikorskiego na stanowisko marszałka Sejmu. Zostanie także wskazany nowy wicemarszałek Izby. W spotkaniu weźmie udział Donald Tusk i przyszła premier Ewa Kopacz. Sikorski wcześniej był szefem MSZ. Teraz ma być drugą po prezydencie osobą w państwie. Platforma Obywatelska będzie musiała wybrać także wicemarszałka Izby, ponieważ Cezary Grabarczyk obejmie tekę ministra sprawiedliwości. Profesor Andrzej Zybertowicz, socjolog, w odpowiedzi na pytanie, czy Sikorski sprawdzi się jako marszałek, stwierdził, że jeśli celem rozdania jest nowy impuls w polityce wizerunkowej, to może się okazać, iż część opinii kupi emocjonalne zachowanie premier Kopacz i prowokowanie opozycji przez nowego marszałka.
Jeśli opozycja da się sprowokować, jeśli Prawo i Sprawiedliwość da się sprowokować, to może się Platformie powieść najbliższy rok. Bo to posunięcie jest pewnym sposobem zażegnania wewnętrznych walk o wpływy.
Kopacz ma w poniedziałek tuż przed zaprzysiężeniem rządu złożyć rezygnację z funkcji marszałka Sejmu. Ministerstwo Zdrowia zaostrza kryteria kwalifikujące do zabiegu zaćmy. Resort chce na listy oczekujących wpisywać tylko tych, którzy są w zaawansowanym stadium choroby. Decydujące ma być kryterium ostrości wzroku. O sprawie napisał nasz dziennik. Pacjenci będą zmuszeni do wieloletniego funkcjonowania z pogarszającym się wzrokiem. Kryteria resortu zdrowia są tym bardziej niezrozumiałe, że sam zabieg nie jest skomplikowany, a pacjent nie musi być długo hospitalizowany. Eurodeputowany Bolesław Piecha, były wiceminister zdrowia, podkreśla, że autorski pomysł resortu zdrowia jest niedopuszczalny i prowadzi do degradacji sektoru zdrowia.
Minister zdrowia wszystko robi, żeby szykanować polskie społeczeństwo. Działa wbrew nie tylko zwykłej takiej ludzkiej logice, ale również wbrew podstawowej jednak wiedzy medycznej. Leczenie zaćmy jest tym skuteczniejsze, im jest przeprowadzone stosunkowo wcześnie, po to, żeby nie dopuszczać do różnego rodzaju bardzo poważnych zmian degeneracyjnych. Uszkodzeniem ulega soczewka i nie jest dobrze, jeżeli te sprawy posuwają się zbyt daleko. Po drugie, zależy nam na tym, żeby nie czekać, aż ktoś oślepnie i potem w kolejce będzie czekał z Białą Laską, bo też kolejka będzie, tylko po to, żeby funkcjonował w normalnym społeczeństwie. Nielogiczne, niezgodne z wiedzą lekarską, szkodliwe.
Tymczasem resort zdrowia informuje, że projekt rozporządzenia w tej sprawie jest jeszcze uzgadniany, a uwagi są przyjmowane i rozpatrywane. Zaćma to choroba oczu prowadząca do zmętnienia soczewki. Jest jedną z przyczyn utraty wzroku. Rocznie w Polsce wykonuje się około 200 tysięcy zabiegów. Żywność i inne produkty są często droższe w województwach słabiej rozwiniętych, alarmuje jeden z dzienników. Z badań rynku wynika, że im biedniejszy region, tym wyższe ceny nie tylko jedzenia, ale także ubrań, kosmetyków i artykułów przemysłowych. Podstawowe produkty, takie jak m.in. chleb, najdroższe są w opolskim oraz podkarpackim. Najtaniej w skali kraju jest natomiast w województwie świętokrzyskim. Skutkiem takiego zróżnicowania cen jest dalsze pogłębianie różnic między tzw. bogatszą Polską a biedniejszą Polską B, mówi dr Bogdan Więckiewicz, socjolog.
To wynika cały czas z dużego zróżnicowania społecznego, które występuje w Polsce. Jeżeli chodzi o cenę żywności czy ubrań, dlaczego one są droższe w tych rejonach mniej rozwiniętych, chociażby rejon wsi, wynika to z kilku przyczyn. Pierwsze to chociażby to, że dochodzą do tego koszty transportu. Na wsiach raczej nie ma jakichś zakładów produkcyjnych. Trzeba ten towar przewieźć. Natomiast druga przyczyna to chociażby związana z tym, że w dużych miastach właśnie mamy duże sklepy, w których można sprzedać więcej, a poza tym akurat właściwie tych sklepów wymuszają na dostawcach, czy też na producentach bardzo niskie ceny.
Właściciele ogólnopolskich sieci sklepów wielkopowierzchniowych przyznają, że w poszczególnych punktach ceny mogą być różne i zależy to właśnie od regionu. W województwach bardziej rozwiniętych istnieje większa konkurencja, co zmusza sklepy do obniżania cen. Natomiast w regionach mniej zurbanizowanych dominuje handel tradycyjny. Sklepy chociaż mają dobrą jakość produktów, nie są w stanie zaproponować cen jak w hipermarketach. We Francji rozpoczęto dochodzenie w sprawie cudu za wstawiennictwem błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Uroczyste otwarcie procesu do kanonizacji błogosławionego kapłana rozpoczęła msza święta pod przewodnictwem księdza profesora Józefa Grzywaczewskiego. Eucharystię sprawowali także postulator procesu ksiądz prałat Tomasz Kaczmarek, rektor Polskiej Misji Katolickiej we Francji ksiądz infułat Stanisław Jerz oraz duchowni diecezji francuskiej, a także polscy księża. Zaprzysiężeni zostali członkowie Trybunału Kanonizacyjnego. Trybunał przesłucha świadków zgłoszonych przez postulatora procesu kanonizacyjnego. Specjalnie mianowani lekarze zbadają uzdrowionego mężczyznę, a postulator przekaże zebraną dokumentację Watykańskiej Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Ksiądz dr Marcin Brzeziński, kustosz sanktuarium błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki w Warszawie, mówi, że to wielka radość i znak, że kult księdza Jerzego jest szeroko rozpowszechniony.
W naszym sanktuarium, w naszej parafii modlitwa o kanonizację księdza Jerzego, ogłoszenie go świętym trwa praktycznie od dnia pogrzebu i niewątpliwie wszyscy będziemy teraz również modlić się o to, aby wypełniło się. Cieszymy się też, że jest ten wymiar światowy, tak, że się ten domniemany cud dokonał we Francji, a więc też to pokazuje, że kult księdza Jerzego jest rzeczywiście szeroko w świecie rozpowszechniony. My tego doświadczamy w naszym sanktuarium, gdzie przybywa wiele milionów ludzi rocznie i rzeczywiście z najróżniejszych zakątków świata. I to pokazuje, że świadectwo życia księdza Jerzego Popiełuszki dla wielu ludzi jest ważnym świadectwem.
Przed 2 lata 56-letni Francuz chory na przewlekłą białaczkę szpikową wyzdrowiał, gdy ksiądz, który udzielił mu sakramentu chorych, przyniósł choremu obrazek z wizerunkiem błogosławionego księdza Popiełuszki i pomodlił się w jego intencji. W Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej zakończył się drugi rok wykładów w telewizyjnym Uniwersytecie Biblijnym. 2 lata temu wykłady uroczyście rozpoczął ksiądz kardynał Gianfranco Ravasi, biblista, przewodniczący Papieskiej Rady Kultury, wielki kanclerz telewizyjnego Uniwersytetu Biblijnego. Kulminacyjnym momentem uroczystości było wręczenie studentom dyplomu podpisanego przez księdza kardynała Gianfranco Ravasiego. Trzeci rok wykładów w telewizyjnym Uniwersytecie Biblijnym rozpocznie się 11 października. Wykłady telewizyjnego Uniwersytetu Biblijnego na antenie telewizji Trwam prowadzi dzieło biblijne imienia Jana Pawła II. W murach Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w sobotę odbył się również 5. zjazd absolwentów. Uroczystej Eucharystii przewodniczył ojciec dr Tadeusz Rydzyk, rektor, założyciel uczelni. Wykład akademicki pod tytułem Walka o ideowe oblicze Polski wczoraj i dziś wygłosił profesor dr habilitowany Mieczysław Ryba. W Mińsku podpisano 8-punktowe memorandum w sprawie konfliktu na wschodzie Ukrainy. Uczestnicy grupy kontaktowej Ukraina-Rosja-OBWE uzgodnili zawieszenie broni oraz utworzenie zdemilitaryzowanej strefy buforowej na wschodzie Ukrainy, która powinna zacząć powstawać już od soboty. Zdecydowano także o zatrzymaniu się oddziałów i sił wojskowych obu stron na linii według stanu z piątku. Z terytorium Ukrainy mają zostać wycofane wszelkie zagraniczne formacje zbrojne, sprzęt wojskowy, a także najemnicy. W ciągu doby w strefie zawieszenia broni ma być rozmieszczona misja monitoringowa OBWE. Poseł i profesor Krzysztof Szczerski z Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych podkreśla, że memorandum zostało podpisane w nadzwyczajnych warunkach. Ukraina pozostała sama naprzeciw rosyjskiej agresji. Teraz ważne jest to, jak strony będą interpretowały memorandum.
Teraz będzie wszystko zależało od tego, co to znaczy misja OBWE, co to znaczy strefa demilitaryzowana, co to znaczy wycofanie najemników, bo obie strony będą mogły, a szczególnie strona agresywna, mówić, że wszyscy ci, którzy tam uczestniczą nawet po stronie legalnych władz Ukrainy, są najemnikami czy wojskami obcymi, więc to wszystko teraz będzie zależało od tego, w jaki sposób w praktyce będzie się te zapisy interpretowało, czy obie strony będą chciały je interpretować, a potem czy będą chciały ich przestrzegać.
Profesor dodał, że każdy podpisany dokument przybliża utratę kontroli władz w Kijowie nad terenami zajętymi przez rosyjskich separatystów. Jeżeli mówi się o strefach zdemilitaryzowanych, wycofaniu wojsk po obu stronach, to jest to front, a nie granica terytorialna, dodał polityk. Departament Stanu Stanów Zjednoczonych zgodził się na ewentualną sprzedaż Polsce pocisków przenoszonych przez myśliwce F-16. Zaakceptował także plany modernizacji naszych samolotów o wartości $500 milionów, napisała informacyjna agencja radiowa. Proponowana sprzedaż przyczyni się do realizacji celów polityki zagranicznej i bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych poprzez pomoc w poprawie bezpieczeństwa sojusznika w NATO. Polska jest istotną siłą stabilności politycznej i postępu ekonomicznego w Europie Środkowej, napisał Departament Stanu. Dwa rosyjskie samoloty naruszyły przestrzeń powietrzną Szwecji. Z kolei amerykańskie samoloty bojowe przechwyciły w pobliżu Alaski 6 rosyjskich maszyn, poinformowała agencja AFP. Dwa samoloty szturmowe typu Su-24, które wystartowały z Kaliningradu, przekroczyły szwedzką powietrzną granicę na południe od wyspy Olandia. Szef MSZ Szwecji stwierdził, że był to najpoważniejszy incydent tego typu od 2006 roku. Według ekspertów Rosjanie prowadzą rozpoznanie gotowości szwedzkiego lotnictwa. Trzeci rosyjski konwój z pomocą humanitarną wysłany na wschodnią Ukrainę przybył do Doniecka i jest rozładowywany, poinformował rzecznik rosyjskiego Ministerstwa do spraw sytuacji nadzwyczajnych Aleksandr Drobiczewski. Władze Ukrainy nie mają informacji na temat ładunku wwiezionego w nocy z piątku na sobotę przez rosyjski konwój humanitarny na wschodnią Ukrainę, oświadczył z kolei przedstawiciel Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Wołodymyr Polowej. Francuskie lotnictwo dokonało pierwszego nalotu na pozycję bojowników Państwa Islamskiego w Iraku. Celem nalotu były magazyny islamistów ze sprzętem i amunicją oraz paliwem. Amerykanie już od kilku tygodni dokonują nalotów na pozycję Państwa Islamskiego. 4 dni temu francuskie lotnictwo rozpoczęło loty zwiadowcze nad Irakiem. Brały w nich udział myśliwce i samoloty zwiadowcze. Piloci Air France kontynuują akcję protestacyjną. Strajk ma zakończyć się dopiero w piątek 26 września. Każdy dzień akcji strajkowej kosztuje francuskiego przewoźnika od 10 do 15 milionów euro, informuje jeden z portali. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja. Dziękuję za uwagę.